cyfryzacja i sztuczna inteligencja mogą pomóc rozwiązać jeden z głównych problemów, jakim jest kurczenie się kadr w polskiej gospodarce. Porozmawiam o tym za chwilę z moją gościnią w studiu. Zapraszam na tą rozmowę. Dzień dobry, Zbigniew Bartuś. Jesteśmy na Open Eyes Economy Summit w Krakowie, a moją rozmówczynią w studiu Dziennika Gazety Prawnej jest dr Dominika Bosek-Rak. Bardzo mi miło, Szkoła Główna Handlowa zaprzyjaźniona dosyć mocno z Dziennikiem Gazety Prawnej.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, ale też bardzo silnie zaangażowana pani doktor w... No właśnie w co? Bo to jest AI, to jest sztuczna inteligencja. Co robicie z tą sztuczną inteligencją? Jak chcecie ją wykorzystać? Jak ją badacie? Pod jakim kątem?
Prowadzimy dużo badań na temat tego, jak wygląda poziom transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw. Mamy takie cykliczne publikacje, na przykład indeks cyfryzacji przedsiębiorstw. Staramy się monitorować na bieżąco, jak polskie firmy radzą sobie z wdrażaniem tych cyfrowych zmian, czy nadążają za tym, co dzieje się w Europie czy na świecie. Więc to jest jakby taki jeden obszar. Inny obszar to jest kształcenie kadr. Szkoła Główna Handlowa ma takie motto, misję, kształtujemy liderów i staramy się tych liderów również w obszarze transformacji cyfrowej kształtować, na przykład na studiach podyplomowych czy na studiach MBA. Także to jest taki jakby drugi obszar naszej działalności.
W tym pierwszym obszarze nawiążę do waszego indeksu, no parę miesięcy temu ogłoszonego. Obserwowaliście głównie firmy z WIG20, tak? Te, które są na giełdzie notowane, mają przejrzyste w zasadzie całą działalność, finanse i tak dalej. Obserwowaliście ich zachowania na przestrzeni lat. Jak ja patrzę sobie na indeks DESI, czyli ten europejski, no to my tam jesteśmy na bardzo mocnym dole tabeli, może nie na samym dnie, ale bardzo, bardzo nisko. Czy w tych badaniach to znalazło odzwierciedlenie, tą zachowawczość taką cyfryzacyjną polskich firm, czy raczej to są liderzy, którzy wiedzą, że trzeba iść w tym kierunku?
W DESI zazwyczaj badane są małe i średnie przedsiębiorstwa, więc tu jest trochę różnica, bo
inna
my badaliśmy
grupa, tak?
Spółki giełdowe. I wiadomo, te największe spółki giełdowe, one śledzą trendy i starają się wdrażać te zmiany, starają się wdrażać technologie, więc one wypadały dobrze. Badaliśmy to w trakcie i po pandemii, więc pandemia była takim przyspieszeniem, więc tutaj obserwowaliśmy dobre wyniki, bardzo dobre wyniki polskich firm. Nie porównywaliśmy ich z firmami zagranicznymi, no bo to było badanie polskie, no więc tutaj to wymagałoby pewnie jeszcze
innych badań,
dodatkowej analizy.
Na ile, tak jak pani powiedziała, było przyspieszenie w pandemii, bo firmy zobaczyły, że mogą wiele barier, które się w pandemii pojawiło, przezwyciężyć przy pomocy narzędzi cyfrowych. Choćby to, że nie mogliśmy ze sobą rozmawiać, konferencji zrobić. Tak. Robiliśmy konferencje online i tak dalej. I to było takim... Czy to spowolniło w kolejnych latach, czy też stało się trendem cyfryzacja?
To był właśnie taki przeskok pewien w czasie pandemii i to zostało, tak? Bo jeżeli już raz zobaczyliśmy, że
korzyści,
działa,
tak?
Widzimy korzyści, to tak naprawdę to już zostało. Teraz obserwujemy też taki troszkę powrót do właśnie fizycznych spotkań, bo jednak ludzie potrzebują też tej interakcji. Natomiast na przykład praca zdalna została taką normą, tak? To już jest, pracodawcy nie dziwią się, że pracownik może pracować zdalnie, aczkolwiek często zapraszają jednak do biura i proszą wręcz o powrót, bo to jednak tak jak wspólna praca często napędza pewną kreatywność w zespole i tworzy większe zaangażowanie pracowników, jeśli moglibyśmy spojrzeć z perspektywy pracowników na te zmiany.
Czyli racjonalizujemy trochę podejście do technologii jako narzędzia, które stało się dostępne, tak?
Tak. Ono,
po tym takim, tak. No dobrze, ale a na przykład w przypadku sztucznej inteligencji, która z jednej strony stała się takim hitem, po jak ChatGPT został opublikowany i powszechnie zaczęliśmy dostrzegać jego możliwości, kierunek, w jakim świat zmierza. ale z drugiej strony wiemy, że halucynuje, że konfabuluje, że zupełne bzdury wymyśla czasami, nie wiadomo dlaczego, nie do końca wiadomo dlaczego. Czyli to powoduje, że to nie do końca można mu ufać we wszystkich zastosowaniach biznesowych, ale też takich codziennych. Opadły już ten pierwszy kurz tego takiej wojny o to, żeby to jak najszybciej implementować w firmach. Jest racjonalne podejście do tego, jest potrzeba taka, bo znowu jeżeli spojrzymy na używanie AI, użycie AI w polskich firmach, to znowu jesteśmy gdzieś tam na dole tej europejskiej tabeli, czyli bardzo ostrożnie do tego tematu podchodzimy. Wy piszecie, że to daje przewagi konkurencyjne, tak? Że pozwala przełamywać pewne bariery, więc jest potrzebne. Na ile rozumieją to ci, którzy, z którymi rozmawiacie?
Rozumieją, ale problem jest taki, że często jest to w pewien sposób kosztowne, też dla organizacji, zmiana, ludzie nie lubią zmian, więc zazwyczaj menedżerowie tutaj chcą mieć jednak taki business case, który pokaże, że faktycznie to się opłaci. Tak? I tutaj jest zazwyczaj taki problem, bo bardzo często firmy zupełnie punktowo wdrażają takie rozwiązania, nie ma takiej holistycznej strategii, bo ta holistyczna strategia właśnie wymaga zazwyczaj takiego business case'a, dokładnie przeliczenia tego, na ile to się opłaci. Niektórzy tego jeszcze tak do końca nie potrafią zrobić.
To jest... Czasami to wymaga też zmiany całej organizacji tak naprawdę, tak, no, ułożenia jej na nowo.
Tak, i to też może się łączyć z pewnym oporem pracowników wobec tych zmian, czy też nawet takiej średniej kadry menedżerskiej. Jednak
działało 20 lat, to po co to zmieniać, tak?
No tak. I nie zawsze wszyscy to rozumieją. Także to jest kluczowe i oczywiście te narzędzia nie są doskonałe, tak jak Pan wspominał, pojawiają się błędy, pracownicy często przez to muszą wykonywać dużo taką trudniejszą pracę, bo muszą weryfikować na przykład wyniki, tak? Na przykład w ubezpieczeniach szkody, jeżeli szkodę samochodową na przykład ocenia nam AI, no to jakieś takie proste case'y pewnie oceni, natomiast człowiek musi zweryfikować te trudne i to jest większy wysiłek niż odklikanie tych prostych.
Tak? Mieliśmy aferę niedawno holenderską, gdzie rząd wdrożył AI do weryfikowania zasiłków socjalnych. Mm-hmm. Się okazało, że doprowadził do tragedii 10 tysięcy rodzin, ponieważ z automatu wyrzucał, nikt nie wie dlaczego, z systemu ludzi. To są takie przykłady, gdzie myśmy się sparzyli jako ludzkość jednak na zbyt szybkim albo złym wykorzystaniu AI.
Kluczowe będzie zrozumienie, jak te algorytmy w jakiś tam sposób działają. Jakaś
pewna i bezpieczne ich zastosowanie dla ludzi, prawda? Tak. Ale wracam teraz do tego drugiego aspektu waszej działalności, czyli kształcenie liderów, bo to jest super ważna rzecz, bo tu profesor Hausner siedział wczoraj i rozmawiałem z nim i powiedział, że problemem polskich firm, również tych z WIG20, jest reaktywność, czyli reagujemy, świat coś robi, nasi konkurenci z Niemiec, z Francji, ze Stanów Zjednoczonych już coś zrobili, sprawdzili, mamy case'a i to znaczy, że no to możemy zrobić to samo, tak? No, ale to jest jednak podążanie za, a nie wyznaczanie trendów, a profesor mówi, my musimy się nauczyć wyznaczać trendy, czy liderzy wasi, to jest taki właśnie cel, żeby oni byli tymi game changerami w polskiej gospodarce, którzy sprawią, że ten potencjał, który mamy przecież przeogromny, choćby tu w Krakowie, wiedzy, myśli, doświadczenia ludzi, którzy pracują dla globalnych korporacji na przykład, żeby ci liderzy stali się takim czymś, co zmieni, pomoże zmienić model polskiej gospodarki.
Tak. W globalnych korporacjach też działają jakby Polacy dosyć aktywnie, tutaj pewnie
wasi
też
absolwenci również,
właśnie,
nie?
Tak, którzy faktycznie tą zmianę często tam wprowadzają. Jeśli chodzi o naszych absolwentów, to ja jestem kierownikiem takich studiów transformacja cyfrowa, zawsze bardzo motywuję naszych słuchaczy do tego, żeby te zmiany u siebie inicjowali. I to jest właśnie też kwestia takiej edukacji, pokazywania, że to jest ważne. Więc jak najbardziej
jak oni
można
na to reagują?
No,
są... Umiecie zmotywować?
Tak, bo potem obserwuję ich kariery i faktycznie to jest budujące, jak widzę, że ktoś na przykład właśnie awansował, czy zmienił pracę na jakąś bardzo fajną, faktycznie wykorzystuje tą wiedzę, więc to jest bardzo motywujące też dla nas, jako nauczycieli akademickich. Natomiast wprowadzanie takich innowacji wymaga pewnej odwagi też, tak? Więc takiej odwagi podjęcia pewnego ryzyka, też takiego zaplecza finansowego, tak? Polskie firmy często niestety tutaj cierpią na brak kapitału, tak? I tutaj nie ma często takiej poduszki, która dawałaby szansę na to, żeby jednak być innowacyjnym. Często w niektórych takich globalnych korporacjach pracownicy na przykład mają taki czas wolny, który mogą spędzić na wymyślaniu jakichś nowych rzeczy, tak? Na taki kreatywny czas.
I margines wolności.
Tak.
Tak.
I środki
finansowe,
no właśnie,
tak?
Ktoś
na
musi ten
przepalenie
czas
czasami, jak my to nazywamy.
Tak. Bo często jest tak, że z takich 100 pomysłów jeden tak naprawdę okaże się przełomowy.
Tak, więc działają Amerykanie. Tak, znaczy, to jest w raporcie Dragiego napisane, że my jakby nie umiemy tak podejść właśnie do tego, tylko w każdą złotówkę liczymy.
Tak, właśnie jak obserwujemy polskie firmy, to często niestety tak to działa. Tak wyciskamy jak najwięcej z tych pracowników i jakby nie zastanawiamy się nad takim szerszym obrazem. Wydaje mi się, że gdybyśmy tutaj zmienili myślenie i właśnie może mieli jednak więcej takiego kapitału, to byłoby lepiej. No.
To jest bardzo dobre zakończenie.
Myślę, że może Europa powinna tutaj razem działać. Tak?
To jest jeszcze lepsze zakończenie tej rozmowy. Bardzo, bardzo za nią dziękuję. Doktor Dominika Bosek-Rak, Szkoła Główna Handlowa, była moją rozmówczynią. Zbigniew, bardzo dziękuję za uwagę.
Dziękuję.